W studiu Poranka w Net jest Wojciech Lutek, prezes zarządu PGE Dystrybucja. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, panie dyrektorze, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Jeszcze nie dyrektorze i mam nadzieję, że nigdy nie będę miał okazji być dyrektorem i że umrę jako redaktor. PGE Dystrybucja, cóż to za zwierzę biznesowe jest?
PGE Dystrybucja, która została powołana do życia i rozpoczęła swoją działalność na polu dystrybucji energii elektrycznej we wrześniu 2010 roku, jest jedną, powiedziałbym, z podstawowych linii biznesowych Polskiej Grupy Energetycznej.
Odpowiada, bo mamy górnictwo, mamy energetykę, czyli elektrownie, elektrociepłownie, mamy też dystrybucję. Tak wygląda ład korporacyjny PGE?
Bardziej ogólnie bym to ujął w ten sposób, że mamy wytwarzanie, sprzedaż energii, czyli obrót energią, mamy dystrybucję i cały szereg energii z ciepła i cały szereg jeszcze innych spółek, no ale powiedzmy nie są mniej istotnych niż te, które wymieniłem.
Na tej drodze od kostki węgla, którą się wyciąga z ziemi albo brunatnego, albo od wiatraka, czy siłowni wodnej, chociażby w Solinie, do naszego gniazdka, na etapie tej produkcji, gdzie jest dystrybucja. To jest ostatni etap, kiedy my dostajemy tą energię od państwa w gniazdku?
Tak, to jest ostatni etap. Najpierw jest wytwarzanie energii, tak, oczywiście to jest zrozumiałe. Później jest przesył tej energii liniami najwyższych napięć i później my wchodzimy liniami 110, średniego napięcia 15 kV i niskiego napięcia, to jest ta energia, która dostarczana jest masowo do domów.
Czyli w zasadzie w pana rękach, pana dyrektora, jest kwestia naszego bezpieczeństwa energetycznego od tych wielkich sieci KV400, którymi zarządzają już inna spółka, bo spółka państwowa i tak musi być, ale to państwo macie całą tą newralgiczną sieć w swoich rękach.
Dokładnie tak. No, nie bez kozery, misją spółki jest bezpieczna dostawa energii elektrycznej o odpowiedniej jakości dla odbiorców. Ta oczywiście misja wpisuje się w misję Polskiej Grupy Energetycznej i jest to jakby podstawowa, ta korowa działalność spółki.
Spotykamy się na rynku w Lublinie bez kozery, bo PGE Dystrybucja ma tutaj swoją centralę. Pytanie, dlaczego wielka, największa polska spółka energetyczna tak newralgiczną swoją część umiejscowiła, no nie w Warszawie, gdzie są ministerstwa, gdzie są urzędy centralne, tylko w pięknym mieście Lublinie.
W istocie ten podział, że tak powiem, kompetencji albo pewnej lokalizacji, tak, w miastach nastąpił w roku 2008, kiedy zbudowaliśmy na bazie 8 spółek dystrybucyjnych SA ówczesnych, o zasięgu, no powiedzmy, wojewódzkim, tak to można w uproszczeniu powiedzieć, jak również dawnego BOT-u, czyli Bełchatów, Opole, Turów, wytwarzanie energii i kopalnie węgla. Utworzyliśmy tę Polską Grupę Energetyczną i taką decyzją władz było, żeby Polska Grupa Energetyczna, ta linia biznesowa dystrybucja, powstała właśnie tutaj w Lublinie. No dodam, że PGE Obrót ma siedzibę w Rzeszowie.
Panie prezesie, kiedy spojrzymy na mapę Polski, to gdzie dociera pana władztwo? W jakim terytorium Polski zapewnia pan nasze bezpieczeństwo?
Obszar działania PGE Dystrybucja to jest 122 tysiące kilometrów kwadratowych, inaczej mówiąc 38% powierzchni kraju, a to pole naszego działania rozciąga się od Rzeszowa po Suwałki w drugą stronę po Łódź, czyli jakby jest to ta wschodnio-centralna i wschodnia część Polski.
Polski, która wymaga dużych inwestycji. Jak wygląda proces modernizacji tych sieci? Mówi się, że musimy stworzyć w końcu tak zwaną sieć oczkową, tak, żeby przy awarii, wichurze, gradobiciu czy innego zjawiska naturalnego, kiedy wysiądzie jedna linia, żeby można było szybko prąd przepiąć innymi kanałami. Jak wygląda ten proces inwestycyjny?
Proces inwestycyjny, no rzeczywiście nakłady inwestycyjne są bardzo duże, co najmniej od kilku lat są na poziomie 1,6 mld. W ubiegłym roku było to 1,8 mld złotych. Obecnie na ten rok przewidzieliśmy w budżecie 1,860 milionów 600 tysięcy. ale jest to zjawisko permanentne, ciągłe. Ciągle modernizujemy linie energetyczne, ciągle eksploatujemy, w związku z tym musimy naprawiać, dostosowywać, modernizować i rozwój, tak, tutaj ma niezwykle istotne znaczenie, tak, bo powstają wciąż nowe linie energetyczne. Oczywiście te linie dozbrajamy. No warto tutaj dodać, że niektóre linie mają nawet 40 lat.
Pamiętają właśnie czasy Gierka.
Dokładnie, wymagają modernizacji, wymagają, dokonujemy wymiany linii na izolowane po to właśnie, żeby te gradobicia, nawałnice, czy łamiące się gałęzie drzew i spadające drzewa, przewracające się, nie miały wpływu na te wskaźniki, które techniczne prądu, na tę charakterystykę, którą chcemy osiągać.
Panie prezesie, w którym obszarze pana odpowiedzialności są największe zapóźnienia, gdzie widać ten kryzys inwestycyjny lat 90. i lat 80., kiedy rzeczywiście w tą energetykę inwestowano bardzo mało?
Ja myślę, że obecnie przyjęliśmy program kablowania sieci. W chwili obecnej mamy 18% sieci średniego napięcia skablowanych. Założyliśmy sobie taki ambitny plan do 2022 roku osiągnąć ten wskaźnik 30% skablowania sieci. Co to da? No da to właśnie to, że orkany, nawałnice, burze i deszcze nie będą oddziaływały na te linie, tak? Czyli nie będziemy mieli złych wskaźników SAIDI, SAIFI, czyli tych wskaźników tak zwanych jakościowych energii elektrycznych, wymaganych nie tylko przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ale przede wszystkim przez odbiorców.
Panie prezesie, kwestia budowy nowych linii, to jest tak, że wy modernizujecie to, co już jest, czy są plany, żeby stawiać zupełnie nowe linie od podstaw, od słupów, od wytyczenia trasy?
Oczywiście są takie zapotrzebowania. Ja mogę powiedzieć tak, jeżeli chodzi o energię elektryczną, no wiadomo, jest ona kołem zamachowym całej gospodarki. Tak? Powstają nowe inwestycje, te inwestycje wymagają przyłączenia. W tym się mieści oczywiście budowa nowych linii. Bez tego rozwoju gospodarczego, regionalnego by nie było, tak? To jest oczywiste.
To są nie tylko nakłady, nie tylko inwestycje, ale z tych inwestycji będzie także zwrot. Czy to jest prawda, że modernizując linię możemy znacznie zmniejszyć straty przesyłu? Czy to jest także państwa element działania, żeby tych strat na liniach było jak najmniej?
Tak, oczywiście jest cały szereg działań. O tych działaniach między innymi pan również wspomniał, o tę pierścieniową budowę linii. Tak, ja wspomniałem o izolowanych liniach, wspomniałem o kablowaniu sieci. To są wszystko te działania, które mają przybliżyć nam jakby pełne bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. Tak? I linii sieci energetycznych, które będą nie czuły na warunki atmosferyczne.
Natomiast a ile możemy zaoszczędzić procent energii? Jaka jest kwestia, ile możemy procent energii wysyłanej zaoszczędzić w wyniku kolejnych działań modernizacyjnych, tych co roku prawie 2 miliardów złotych, które PGE dystrybucja przeznacza na nowe inwestycje?
No to jest jakby trudne pytanie, bo to
bardzo techniczne.
Jeżeli chodzi, bardzo techniczne,
ale
tak,
jest
ale jeżeli
aspekt,
jest oczywiście aspekt, my to badamy. Mamy tak zwaną listę top 20, czyli sieci najbardziej narażonych na awarie i głównie nasze inwestycje idą w tym kierunku, żeby modernizować te sieci, bądź zamieniać je sieciami nowymi. Wymieniliśmy wszystkie w ramach funduszy pomocowych, wymieniliśmy wszystkie transformatory na tak zwane niskostratne, po to, żeby te straty energii były jak najmniejsze. Więc te działania mają spowodować to, że zresztą jeżeli chodzi o analizy, tak, o wyniki analiz, one wyraźnie pokazują, jak pięknie zeszliśmy bodaj do 6% strat energii elektrycznej w tym roku. 10 lat temu sięgało to 16,5%.
Co też ma swój wymiar w walce o niższą emisję spalin, bo każdy procent zaoszczędzony energii na przesyle to jest potrzeba mniejszego spalania. Kwestia OZE, jak wygląda państwa kooperacja z tymi nowymi odnawialnymi źródłami energii?
Oczywiście to wszystko wpisuje się również jakby w ten aspekt ekologiczny, tak, środowiskowy. Budujemy te nowe transformatory niskostratne, budujemy specjalne wanny, które zabezpieczają przed wypływem oleju do gleby. Tak? Linie energetyczne, lokalizacja tych linii, projekty, które w tej chwili mamy na uwadze, OZE, o którym pan redaktor był łaskaw wspomnieć.
I mikroinstalacje, wszystko... czyli jak to jest właśnie, bo to jest też pytanie o prosumentów i o to, jak państwo jako PGE Dystrybucja współpracujecie, mówiąc kolokwialnie, będzie się dogadywać z prosumentami, na jakich zasadach. To jest też w pana gestii?
Tak, oczywiście jest to w naszej gestii. Ja mogę dodać, no dzisiaj, na dzień dzisiejszy mamy 10 tysięcy przyłączonych źródeł odnawialnych energii elektrycznej. Jest to ścisła współpraca. Oczywiście współpracujemy we wszelki możliwy sposób. Przede wszystkim ta nasza współpraca polega na tym, że my świadczymy usługi dystrybucyjne, ale też odbieramy nadwyżkę tej energii elektrycznej, którą produkują tak zwani prosumenci.
Jaka jest skala takiej nadwyżki? Jaki jest procent popularności? Bo to mówi się o prosumentach, ale chyba niewielu z nas takimi prosumentami jest.
Ja powiem tak, moc energii elektrycznej obecnie dostarczanej przez, wytwarzanej przez prosumentów w naszym przypadku, biorąc pod uwagę, że jest to te 10 tysięcy przyłączonych źródeł odnawialnych, wynosi 10 400 MW.
Obrazowo to jest jaki procent przesyłu energii, które państwo dokonujecie?
No to jest niewielkie, ja musiałbym w tej chwili na, ale tutaj, na megawattogodziny. No nie jest, no powiedzmy, no nie jest to najistotniejsze, zważywszy, że obecnie przesyłamy 35 milionów megawattogodziny energii elektrycznej. To by trzeba było na megawattogodziny przeliczyć w tej chwili. Nie jest to trudne, ale z pamięci tak szybko tego nie zdołam zrobić.
W koncepcji pana prezesa prosumenci, jaki mają cel, jaki jest poziom tej energii, którą będą wytwarzać zwyczajne polskie gospodarstwa domowe. To jest tak, że to ma być za 5 lat 5% energii, czy to jest jakiś pułap, do którego państwo dążycie?
Oczywiście te pułapy, to już 12 lat temu ogłoszone, że mamy uzyskać 15% energii z OZE w perspektywie do 2020 roku. Tak? No w chwili obecnej oczywiście te 15% osiągnęliśmy, tak? ale niestety czy to pakiet zimowy, czy pakiet czystej energii.
Zasady gry się zmieniają w trakcie
dokładnie
jej
trwania. Tak. I w tej chwili te poprzeczki są oczywiście nieco wyżej postawione, ale tak jak pan minister Tkurzewski powiedział, na dzień dzisiejszy mamy zrealizowany jakby ten poziom energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Oczywiście, jeżeli chodzi o miks energetyczny, tak, na którym obecnie odbywają się prace, jest jakby tworzony, modyfikowany, powiedzmy tak, no wiemy, jaki jest stosunek Unii Europejskiej do węgla. My jeszcze w tej chwili budujemy kilka bloków, bo budujemy w ramach PGE, budujemy blok w Opolu, w Turowie, przymierzamy się w tej chwili, właściwie to Energa Gdańska, do budowy elektrowni węglowej w Ostrołęce i to będzie już koniec jakby z budową.
Chociaż minister Tchórzewski mówił, że jeżeli wybudujemy wszystkie te elektrownie z Ostrołęką włącznie, to do roku 2040 w zasadzie możemy nie budować kolejnych bloków węglowych bez straty dla udziału energii z węgla w polskim miksie energetycznym. Że to zaspokoi potrzeby PGE w horyzoncie dwóch dekad.
No, pan minister jeszcze to rozwinął nieco, prawda? Bo te elektrownie węglowe mają też służyć oczywiście do bilansowania energii, tak, w tym, że tak powiem, miksie energetycznym kraju. Jeżeli wybudujemy, czy rozbudujemy w tej chwili, tak, te źródła odnawialnej energii, to proszę zwrócić uwagę, że to są czy słońce, czy wiatr, są czynnikami tymi przyrodniczymi, naturalnymi, ale czasowymi.
Czasowymi. Tak? Czy słońce jest bardziej przewidywalne, ale zachmurzenie też nie jest pewne i nie da się
przewidzieć. Natomiast jeżeli będzie to noc na przykład, no to oczywiście ten spadek wydajności drastycznie spada, jeżeli chodzi o fotowoltaikę. Jeżeli nie ma wiatru, wiadomo, że tej energii mniej osiągamy z wiatraków. W związku z tym system krajowy trzeba zbilansować. Żeby zbilansować, powstaje obecnie tak zwany rynek mocy, ale potrzebne są te zawodowe elektrownie, które będą w stanie zbilansować rynek energetyczny kraju. Tak?
Zresztą, jeżeli się mylę, to proszę mnie poprawić, ale rynek mocy jeszcze jest na jakimś etapie konsultacji unijnych, jeszcze nie zapadła klamka ostateczna.
Nie, już tak, zapadła. Już zapadła.
Tak. To już jest pewne, że komisja zgodziła się na nasze, bo to jest unikat, w skali europejskiej to jest unikat, żeby rynek mocy opierać również elektrownie węglowe. Tego do tej pory w Unii Europejskiej nie było.
Nie było, z tego powodu, że tak sięgając do historii, Polska była oparta, polska energetyka i wytwarzanie energii elektrycznej była oparta na węglu.
Bo takie mamy surowce.
I nadal jest oczywiście w zdecydowanie przeważającej mierze oparta nadal na węglu. Natomiast wcześniej wspomniałem, że ministerstwo prowadzi w tej chwili pracę nad nowelizacją, nazwijmy to tak, miksu energetycznego kraju. Są projekty, tak na razie zalążki pewne, ale budowy dwóch bloków energii atomowej. No, są działania Polskiej Grupy Energetycznej zmierzające do tego obszaru na Bałtyku. Więc ten miks będzie ulegał pewnej zmianie. Tak?
Pan prezes wywołał, może potem będziemy mieli kłopoty, ale muszę zapytać o to, czy PGE jako grupa, może także PGE Dystrybucja będzie miała jakoś swój udział kapitałowy w budowaniu bloków atomowych w Polsce.
Tego nie potrafię jeszcze powiedzieć, aż tak daleko nie posunęły się te rozmowy, a przynajmniej do mnie takie informacje nie dotarły. I tak szczerze mówiąc, to jeżeli chodzi o tę niwę oficjalną, na kongresie w Katowicach ostatnim również nie było mowy o tym. Mam na myśli tutaj wypowiedź pana ministra Tchórzewskiego.
Chociaż chyba decyzja zapadła nieoficjalnie, wszyscy o tym wiemy.
Dokładnie tak. Natomiast z całą pewnością partycypował będzie i w tych kosztach, i w produkcji tej energii obszarowej na Bałtyku. Mówię o tych farmach wiatrowych, Polska Grupa Energetyczna.
Tak, bo to jest jeden w polskich warunkach. Rzeczywiście mówi się, że te farmy offshore'owe będą się opłacać w odróżnieniu od wiatraków stawianych na Lubelszczyźnie czy gdzieś w głębi Polski.
No zdecydowanie, tak. To przede wszystkim siła wiatru, tak.
Jego stabilność.
Wytwarzanie, jego stabilność, tak. W związku z tym no te wiatraki raczej są bardziej wydajne, o ile tutaj jest no czasowo, tak w zależności od wiatru. No tutaj warto dodać, że z energii odnawialnej Niemcy 1 maja po raz pierwszy osiągnęły pokrycie całkowite zapotrzebowania w energię elektryczną kraju. Tak? Ale to też rodziło u nich pewne dodatkowe problemy, może nie jest tematem, ale...
Mówiło się też, żeby tak pochwaliliśmy Niemców, to może też powiedzmy, że czasami musimy wpuszczać energię niemiecką do naszych sieci, bo jest jej na tyle dużo, że sami Niemcy mają kłopoty, więc te wiatraki też potrafią w sieciach energetycznych zrobić trochę zamieszania.
Oczywiście, ale Niemcy też również na węglowych, zawodowych, konwencjonalnych elektrowniach prowadzą bilansowanie tego zapotrzebowania na energię elektryczną u siebie. A dodam, to już jako ciekawostkę, dodam, że cena oczywiście w Niemczech właśnie tego 1 maja osiągnęła wynik minusowy, ujemny. Natomiast tę energię, ponieważ konwencjonalne elektrownie bilansujące niestety, ale wytwarzają tę energię elektryczną, nadwyżkę trzeba było transportować. No w tym przypadku akurat w tym czasie na południe Europy, ale płacąc za to w przeliczeniu na polskie 300 zł za 1 mega.
Panie prezesie, na koniec temat klastrów energii. Na czym to polega? Magiczne słowo klaster, od kilku lat odmieniane przez wszystkie przypadki, jak taka budowa klastrów energii wygląda w przypadku PGE Dystrybucja.
My nie budujemy, to jakby nie jest naszą rolą, natomiast naszą rolą jest współpraca z klastrami energii elektrycznej. Ja powiem tak, jest to bardzo ważny projekt, jest to w pewnym sensie inicjatywa tak i ta obywatelska z jednej strony, z drugiej strony jest to swego rodzaju pomysł na energię odnawialną, tak, opartą na tych źródłach odnawialnych, ale tworzonej w pewnych, nazwijmy to, enklawach społecznych. Tak? I tutaj, tak jak się przewiduje, klasy nie będą wychodziły dalej niż 5 gmin i 1 powiat. I na tym obszarze zakłada się działanie klasów energetycznych. Tak? Ale nie trudno sobie wyobrazić, właśnie pan wspomniał o liniach energetycznych i o tych pierścieniach, że również może robić swego rodzaju pierścieniowa budowa. Jeżeli chodzi o rolę operatora systemu dystrybucji energii, operatora systemu dystrybucyjnego, ona właściwie się nie zmienia, bo nadal będziemy dystrybuować energię elektryczną do klastrów energii.
Więc tutaj pozostaje wszystko bez zmian. Panie prezesie, zapytam się o miarę sukcesu, jakby w jakiej kondycji i z jakimi inwestycjami zamkniętymi chciałby pan zostawić PGE Dystrybucja, powiedzmy, w roku 2020?
To jest zbyt chyba krótka perspektywa czasowa dla energetyki, tak?
Natomiast jaki jest horyzont planowania pana prezesa?
No powiem tak, żeby, ja może rzucę pewne hasło, żeby wybudować konwencjonalny blok powiedzmy 1000 megawatów w wytwarzaniu, czyli po prostu budować elektrownię, no to jest w tej chwili od momentu projektowania, także podjęcia decyzji mniej więcej 10 lat, tak? Więc takie są te horyzonty czasowe, jeżeli chodzi o energetykę. No u mnie trochę to się zmienia. Oczywiście jest cały szereg determinantów, w tym determinanty prawne, które nie usprawniają nam tego procesu inwestycyjnego, no ale o tym może w innych okolicznościach, bo na tym też współpracujemy z Ministerstwem Energii, żeby to usprawnić. Ale horyzont czasowy, ja powiedziałem o tym, chcemy uzyskać 30% skablowanych sieci energetycznych do 2022 roku.
I to będzie miara sukcesu dla PGE Dystrybucja na następne lata.
Jedną z miar, tak? Powiedzmy jedną z miar. Oczywiście to są systemy automatyki, tak? Jest to możliwość przywracania energii po wyłączeniach właśnie przez tę budowę pierścieniową sieci, tak? Zdalne, przede wszystkim zdalne rozłączenie, przywracanie, przekierowanie energii elektrycznej w inny sposób, żeby dotarła w dane miejsce do odbiorców. Też prowadzimy oczywiście pracę. Są to systemy automatyczne, na przykład raczej programy informatyczne, ale oczywiście we współpracy z pewnymi urządzeniami, na przykład rozłącznikami sterowanymi drogą radiową. Jakby to pozwoli właśnie na osiągnięcie tego celu, o którym przed chwilą mówiliśmy. Jesteśmy, że tak powiem, w permanentnej rozbudowie tego systemu, tak? I też kiedy będzie kres, no...
Nigdy. Dopóki będzie płynąć energia,
dokładnie tak.
Inwestycje będą...
Są kolejne wyzwania. Powstały kodeksy sieciowe w ramach Unii, tak? Te kodeksy sieciowe przekładają się wprost do polskiego prawa. Nie potrzeba dodatkowej implementacji. Ale to cały czas coś nowego powstaje.
Coś nowego powstaje, tu stawiamy trzy kropki. Kiedyś umówimy się z panem prezesem na rozmowę o tym, jak PGE Dystrybucja będzie wspierać elektromobilność, czyli temat bardzo istotny dla obecnego rządu i temat, być może rzeczywiście wiele osób mówi, że przełomu w motoryzacji, że żyjemy w erze wielkiej rewolucji, jak PGE w tą rewolucję będzie zaangażowana. Dowiemy się w przyszłości. Wojciech Lutek, prezes zarządu PGE Dystrybucja, był gościem Poranka Wnet, za co najmocniej panu profesorowi dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dobrego dnia.
Dobrego dnia. My zaczęliśmy trzecią godzinę, więc niech... To może ja zagadam chwilę, zanim następny gość, a zagadam w temacie istotnym, a mianowicie w temacie wsparcia radia. Państwo wiecie, że od kilku dni trwa akcja na portalu wspieram.to, www.wspieram.to/radio.wnet. Tam pod tym adresem można znaleźć wszystkie informacje dla osób, które chciałyby nas wesprzeć w procesie koncesyjnym i w procesie podróży po Polsce. www.wspieram.to/radio.wnet. Tam wszystkie informacje są dostępne. Jak tylko się uda, to powiemy, jaki jest aktualny stan naszej akcji. A teraz przed nami trzecia godzina. Coś mam w słupie powiedzieć, nie wiem jeszcze co, podobno zostało mi to wysłane, zaraz się dowiem, dostałem jakiegoś SMS-a, proszę państwa, muszę odblokować komórkę, zaraz się dowiem, cóż Jan Brewczyński mi przysłał, otwieram komórkę i już dla państwa czytam. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego zaprasza na wieczór poświęcony twórczości Krystyny i tutaj muszę przybliżyć Krachelskiej. Spotkanie odbędzie się 5 czerwca, to jest następny wtorek, najbliższy wtorek, o godzinie 18:00, oczywiście w gmachu Pasty, w Centrum Edukacji Historycznej na 4 piętrze budynku Pasty przy ulicy Zielnej 39. Wieczór twórczości Krystyny Krachelskiej. 5 czerwca, godzina 18. Zapraszamy bardzo serdecznie do gmachu państw Pasty. Zapraszamy my, ale także Polska Fundacja, Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego. Tyle w słupie ogłoszeniowym.
Po słupie.
A my mamy trzecią godzinę i ja rozpaczliwie szukam cienia, bo jest naprawdę w Lublinie gorąco i parno. 9:12 na zegarach, a już w studio gość, który się słońca nie boi, bo ma ciemne okulary. Musi tylko włączyć mikrofon, kiedy włączy, będzie go słychać. Marcin Grabowski.
Garbowski,
Wolna Lubelszczyzna. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Gdzieś tam, gdzieś miał pan mapę aglomeracji Lublina. Cóż
tak.
To jest? I cóż to nam mówi?
Przyniosłem tę mapę, ponieważ jednym z problemów, który dotyka Lublina, to są kwestie rozwoju. Jakie są perspektywy rozwoju w kolejnym dziesięcioleciu?
I właśnie to jest pytanie. Tutaj mamy kolejne miejscowości. W zasadzie Lublin jest otoczony przez miasteczka, które do samego miasta nie należą.
Tak, ponieważ można powiedzieć, że podział administracyjny, który został ustanowiony w 1999 roku, nie do końca spełnia się w kwestiach ekonomicznych, można tak powiedzieć, ponieważ z jednej strony mamy województwo lubelskie, z drugiej strony mamy poszczególne gminy. Największą gminą jest oczywiście Stołeczne wobec województwa miasto Lublin, które, jak być może było mówione w tym programie, jest coraz ciaśniej pokryte różnymi inwestycjami. I pytanie, co dalej?
Lublin dusi się w swoich granicach, tak to można powiedzieć?
Jednym z tematów, który funkcjonuje w sposób najbardziej taki gorący w przestrzeni publicznej, nawet dzisiaj jest dedykowana specjalna sesja Rady Miasta.
Kwestia na ten temat ogródków działkowych, między innymi.
To jest kwestia studium zagospodarowania przestrzennego miasta, czyli takich strategicznych dokumentów rozwoju, które są bardzo istotne z perspektywy rozwoju miasta i regionu, i niestety z różnych przyczyn ten dokument nie może zostać uchwalony. No, mamy teraz rok wyborczy, a nie wszystkie rozwiązania zaproponowane w tymże dokumencie przez Urząd Miasta się podobają wszystkim interesariuszom.
To jest tak, że brak tego planu zagospodarowania jest istotnym hamulcem w procesie inwestycyjnym w mieście. Jaka jest rola takiego planu dla rozwoju Lublina?
Na jego podstawie są formułowane poszczególne lokalne plany zagospodarowania dla poszczególnych dzielnic. I nie chcę wchodzić w takie głębokie szczegóły, ale są różne uwarunkowania środowiskowe, które na przykład związane z korytarzami napowietrzającymi miasto, które powodują sprzeciw pewnych grup mieszkańców. Nasza organizacja...
Właśnie, to może jeszcze zanim przejdziemy do naszej rozmowy, czym jest Wolna Lubelszczyzna?
Wolna Lubelszczyzna jest grupą wolnościowców, można tak powiedzieć, czyli ludzi o takich liberalno-gospodarczych poglądach, które się zawiązały w 2015 roku w tej takiej, można powiedzieć, czasie wzrostu zainteresowania tak zwanymi partiami wolnościowymi i antysystemowymi. Tam to były między innymi KNP, Kukiz 15, Partia Wolność, ale w jakimś stopniu też i Nowoczesna do tych nowych ruchów się zaliczała. I pomyśleliśmy o tym, że chcemy te nasze ideały próbować przekuć na gruncie praktycznym właśnie na terenie gminy, regionu. I doszliśmy do wniosku w ramach naszej strategii, że bez takiego rozwoju właśnie metropolitalnego, to nie ma większych szans na to, żeby Lublin wyszedł ze swoich problemów.
Czy obecny prezydent Krzysztof Żuk odpowiada na te wyzwania dla przyszłości Lublina?
To jest pytanie takie, czy się patrzy na szklankę w połowie pustą, czy w połowie pełną. To, co można zarzucić w jakimś stopniu obecnej władzy, jest to, że co prawda przeprowadziła dużo takich inwestycji, można powiedzieć, metropolitalnych, związanych ze standardem życia i takim poczuciem godności, można powiedzieć, mieszkańców miasta, czyli stadion, akwapark, ma być budowany dworzec metropolitalny, są inwestycje drogowe realizowane, ale jest pytanie, jak to miasto będzie się rozwijać w przyszłości. Tutaj można powiedzieć, że wszystkie ugrupowania polityczne raczej się skupiają na mieście jako na gminie w ramach granic administracyjnych, albo nawet kwestii poszczególnych dzielnic, a zbyt mało właśnie przykuwają uwagi do całości Lublina jako większego organizmu spajającego ten region.
Kiedy pan patrzy na tą prekampanię wyborczą, na kandydatów potencjalnych, możliwych i istniejących, jak to wygląda? Kto najbardziej pana ujmuje, może nie za serce, ale kto byłby najlepszym kandydatem, czy najlepszym prezydentem, który realizowałby te wyzwania rozwojowe?
Mamy w tej chwili 3 kandydatów oficjalnie ogłoszonych, czyli Krzysztofa Żuka,
Mariana Kowalskiego
i Mariana Kowalskiego. Więc z całą sympatią do postulatów i takiej, można powiedzieć, rozrywkowej formy telewizji Idź Pod Prąd, to raczej bym się nie skupiał za bardzo na tej kandydaturze. Natomiast
panu Marian odpowie. No dobrze.
Jeszcze mi wyślę ten... No on jest znany z takich rzeczy. Jeśli chodzi o tych dwóch kandydatów, to powiem szczerze, że jestem troszkę takim nawróconym antysystemowcem, gdyż w 15 roku można powiedzieć, że byłem zły na platformę, na sposób, w jaki przede wszystkim komunikowała się z wyborcami.
I 2,5 roku rządów dobrej zmiany pana.
No mnie nie do końca przekonało, ponieważ to, co jest ważne z perspektywy rozwoju takiego miasta jak Lublin, jest klimat inwestycyjny, który tyczy się zarówno tych dużych inwestorów...
I on jest dobry w Lublinie obecnie?
Mógłby być lepszy, aczkolwiek nie do końca widzę, żeby dobra zmiana, czyli kandydat PiS-u, mógł to zmienić. Nie wiem, nawet z tego, co kojarzę, to pan poseł Tułajew za bardzo po angielsku się nie porozumiewa.
No, być ale może ty będzie miał dobrych tłumaczy.
Więc ja bym powiedział w ten sposób, tak może enigmatycznie, że na tym etapie PiS pokazał, że zależy mu na takim wsparciu tej ekonomicznie niewydajnej, tak zwanej Polski powiatowej, kosztem właśnie tych dużych ośrodków. Ustawa metropolitalna w zasadzie poza Śląskiem nie jest realizowana i to jest pewien problem.
I tu stawiamy trzy kropki. Marcin Garbowski.
Tak.
Wolna Lubelszczyzna był gościem Poranka Wnet, a co najmocniej dziękuję. Będziemy jeszcze śledzić kwestie samorządowe w Lublinie, ale na chwilę przerwiemy politykę, na chwilę wybierzemy się w zupełnie inną opowieść. W zupełnie inną opowieść w naszym poranku, jeśli wszystko się zgadza, jeśli to wszystko jest prawdą, jeśli to wszystko jest tak, to wszystko jest prawdą za naszym stołem redakcyjnym w restauracji Sielsko-Anielsko przyszedł ksiądz dr Stefan Batruch, Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza, duchowny Cerkwi Grekokatolickiej. Wszystko się zgadza.
Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Szczęść Boże, księże, doktorze. No to zacznijmy opowieść o grekokatolikach na Lubelszczyźnie.
Proszę bardzo.
Historia tragiczna, bo zabór rosyjski, który z cerkwią grekokatolicką oprzeć się okrutnie.
Zgadza się. No, to wynikało z tego faktu, że Kościół grecko-katolicki zawsze stał po stronie ludzi i ich poszanowania, ich praw, ich godności i w związku z tym bardzo mocno się naraził władzom carskim. To poparcie dla miejscowej ludności również wyrażało się w tym, że był Kościół grecko-katolicki, unicki też, to są synonimy używane zamiennie, był mocno zaangażowany w powstaniu zarówno styczniowym, jak i listopadowym i w konsekwencji za to zaangażowanie, za to poparcie niepokojów społecznych no, został potraktowany bardzo, bardzo źle przez władze carskie. Został zlikwidowany praktycznie.
Zanim przejdziemy do tej karty heroicznej kościoła unickiego na Lubelszczyźnie, to ta karta chwalebna dzieje pierwszej Rzeczypospolitej, jaką częścią Lublina byli unici, jak istotnym elementem tego wielokulturowego miasta byli grekokatolicy.
Jeżeli chodzi o sam Lublin, to są tutaj jak gdyby takie symboliczne świadectwa o obecności unitów grekokatolików w samym Lublinie. Jest chociażby ulica Unicka od cmentarza unickiego, który działał jeszcze do lat 70. XX wieku, a później przez komunistów został zbezczeszczony, zlikwidowany. Jest dzielnica Bazylianówka, to od klasztoru ojców Bazylianów, którzy tutaj działali prężnie w Lublinie. I są inne jak gdyby miejsca związane z obecnością właśnie kościoła unickiego już z późniejszych lat, chociażby postać bardzo taka wybitna i heroiczna to błogosławiony ksiądz Emilian Kowcz, więzień Majdanka, który był nazywany przez współwięźniów jako proboszcz tego strasznego obozu śmierci.
Księże, doktorze, w zaborze, w Galicji, tam gdzie ziemie polskie trafiły pod zabór austriacki, zakres działalności duszpasterskiej kościoła grekokatolickiego wiązał się z podziałami narodowościowymi między Polaków a Ukraińców, mniej więcej ogólnie mówiąc, jak to wyglądało na Lubelszczyźnie. To jest tak, że wyznawcy, duchowni grekokatolicy czuli jakieś przywiązanie do polskości, czy jednak to było formowanie się nowej narodowości w ramach Rzeczypospolitej Narodowości Ukraińskiej?
Tak, to się splotło powiedzmy z tym takim budzeniem się tożsamości narodowej w Galicji na przełomie wieku XIX i XX. Czy można mówić o tym, że to utożsamienie wyznania, było takie jednoznaczne z tożsamością narodową? Niekoniecznie, dlatego że było wielu grekokatolików, którzy mieli tożsamość polską. Też wielu duchownych hierarchów wywodziło się z rodzin mieszanych polsko-ukraińskiej, o tożsamości polskiej i ukraińskiej, czy też o tożsamości wyznaniowej grecko-katolickiej i rzymskokatolickiej. Także to tutaj na pograniczu, właśnie w Galicji, ale też i później w granicach Rzeczpospolitej, która się odrodziła 100 lat temu w 18 roku, to nie były podziały takie bardzo proste. To znaczy, że powiedzmy przynależność do wyznania automatycznie przesądzała o tożsamości narodowej.
Co zostało po grekokatolikach, po wspólnocie wiernych grekokatolickich na Lubelszczyźnie, po tym heroicznym i ciemnym okresie wieku XIX i powstań i represji carskich, która na tą cerkiew patrzy jako na szczególne zagrożenie dla swojego władztwa?
No, przede wszystkim zagrożenie było w tym, że jak już wspomniałem, Kościół unicki stanął po stronie społecznej, to znaczy protestów społecznych, niezadowolenia społecznego, całego ruchu oporu społecznego wobec imperialnej polityki władz carskich, którzy oczywiście próbowali wszystko troszkę zunifikować i w sensie kulturowym, i w sensie wyznaniowym. Ale grekokatolicy tego nie żałują, to znaczy to, że jak gdyby ponieśli konsekwencje tego, że stanęli po stronie ruchów społecznych tutaj na Podlasiu i na Lubelszczyźnie, to wydaje mi się, że i Kościół oczyściło i też w jakiś sposób zahartowało.
No ale w sytuacji, kiedy w Galicji Kościół mógł się rozwijać w zasadzie bez przeszkód, Kościół grekokatolicki, zdobywać nowych wiernych, wychowywać młodych w duchu tego rytu katolickiego, jakim jest grekokatolicyzm, mógł tutaj przymusowo, był bardzo silny przymus, przemoc, żeby wcielać wiernych do cerkwi.
Zgadza się, ale tak historia Kościoła powszechnego właśnie też wygląda, że w niektórych regionach Kościół w pewnym okresie katolicki bardzo prężnie się rozwijał, później przeżywa jakieś kryzysy. No to wszystko jest związane z tym, że zależy po której stronie Kościół stanie.
Czy wspólnota przetrwała? Czy jest ciągłość? Czy jest tak, że Kościół katolicki się odbudowywał po czasach zaborów w II Rzeczpospolitej od podstaw, czy jednak trwała siatka parafii wiernych, którzy trwali
przy Kościele? Były próby odrodzenia się w sensie takim zewnętrznym, strukturalnym Kościoła unickiego tutaj na Lubelszczyźnie. To się nie powiodło, no bo niestety warunki polityczne gdyby temu nie sprzyjały, bo gdyby przetrwała Rzeczpospolita, gdyby nie wybuchła II wojna światowa, to możliwie te losy by inaczej się potoczyły. Natomiast stworzenie Związku Radzieckiego i całego bloku komunistycznego spowodowało, że kościoły znowu popadły, wszystkie kościoły popadły w pewne takie tryby systemu totalitarnego, jakim był komunizm, i zepchnięte zostały na margines, i w tym również Kościół grecko-katolicki. I to już wtedy dotyczyło zarówno Galicji, ale i tych terenów po Imperium Rosyjskim.
Księże, doktorze, jak obecnie wygląda sytuacja cerkwi grekokatolickiej na Lubelszczyźnie? Ilu wiernych ma ksiądz pod swoim duszpasterskim okiem?
A ja zanim określę, ile jest wiernych, to chciałbym powiedzieć, że ta postawa Kościoła unickiego w okresie prześladowań przez władze carskie spowodowała, że w świadomości, w pamięci mieszkańców Lubelszczyzny, Podlasia, ten Kościół zapisał się jako wspólnota o wobec której jest jakiś szczególny szacunek i takie bardzo ciepłe wspomnienie, mimo że zewnętrznie nie ostał, ale ci, którzy obecnie szukają swoich korzeni i przekonują się, że gro spośród ich bliskich, dziadków, pradziadków przynależało do kościoła unickiego, są w tej chwili z tego bardzo dumni, dlatego że pamięć o tym kościele jest bardzo właśnie taka pozytywna i właściwie unita tutaj na Lubelszczyźnie jest synonimem czegoś świętego, niezwykłego. Natomiast jeżeli chodzi o ten wymiar zewnętrzny, to rzeczywiście nie jesteśmy liczną wspólnotą, ale odczuwamy, że też przeżywamy pewien renesans. I
jest coraz więcej wiernych osób, które
jest coraz więcej wiernych,
badając, bo teraz jest taka moda, bardzo słuszna moda, którą przynajmniej ja popieram, odkrywając swoje własne korzenie po czasach komunizmu, nagle odkrywamy, że mamy jakąś historię.
Że
dziadkowie, pradziadkowie należeli do kościoła unickiego, wracają wierni.
Tak. Jest zainteresowanie, na razie to ma charakter właśnie tych poszukiwań i badań, ale w naszej wspólnocie mamy wiernych zarówno o tożsamości narodowej, powiedzmy ukraińskiej, ale też i białoruskiej i Polaków, którzy chcą żyć duchowością Kościoła Wschodniego, Kościoła Unickiego.
Jeszcze wróćmy na sekundę do wieku XIX, kiedy carat likwidował cerkiew grekokatolicką, wierni uciekali w którą stronę? Do kościoła katolickiego, czy raczej dawali się wepchnąć w tryby cerkwi prawosławnej? Jaki był wybór serca wiernych?
Wierni schylali się ku kościołowi rzymskokatolickiemu, bo był bliższy w sensie wyznaniowym, w sensie właśnie również tego wspierania, przede wszystkim wsparcia udzielanego społeczeństwu wiernym. Tak się losy jakoś potoczyły, że rosyjski kościół prawosławny niestety został jakoś mocniej związał się z strukturami władz carskich, władz imperialnych. Oczywiście to ułatwiało działalność, ale też chyba tracił na autorytecie bardzo dużo.
Kościół, który jest przegnięty niemal bezwolnie w machinę władzy, zawsze traci na autorytecie wobec swoich wiernych, wobec ludu wierzącego, ludu Bożego. Księże doktorze, kwestie polityczne, współczesne, konflikt na Ukrainie uruchomił albo środki agenturalne, albo uruchomił gdzieś istniejącą niechęć w części polskiego społeczeństwa wobec ludności ukraińskiej. Czy to się daje odczuć tutaj w Lublinie, że pewne resentymenty narastają, czy jednak tutaj w stolicy, w mieście symbolu Rzeczypospolitej Obojga Narodów życie idzie składnie?
Ja widzę to w dwóch płaszczyznach, to znaczy wydarzenia współczesne na Ukrainie wzbudziły u wielu Polaków ogromny sentyment
i solidarność,
i ogromne też wsparcie
to jest oczywiste,
ze strony społecznej, ale rzeczywiście są zauważalne, że działają struktury, którym bardzo zależy i które angażują się bardzo mocno w to, żeby nasze społeczności skonfliktować, żeby wywołać napięcia, wywołać właśnie taki wzajemną niechęć, podejrzliwość. Czy to się udaje? Niewspółmiernie do środków i wysiłku, które są w to włożone. To znaczy na pewno jest część ludzi, którzy ulegają tej propagandzie i manipulacji, ale to jest według mnie marginalny procent.
Księże doktorze, na koniec Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza, czym się zajmuje?
Jak sama nazwa wskazuje, właśnie duchowym dziedzictwem pogranicza. Chcemy z jednej strony mówić o tym, że wielokulturowość tutaj na pograniczu, na styku, gdzie właśnie przeplata się tradycja łacińska i bizantyjska, że to jest bogactwo, że to nas daje nam ten taki koloryt, stwarza pewną i atmosferę tych terenów, taką niepowtarzalną, jedyną swego rodzaju, że jest to również wartość, którą możemy pokazać dla innych spoza tego kręgu. Poza tym, no, tak jak pan wspomniał, to pogranicze przeżyło pewien dramat historyczny. Uległo destrukcji, nie z własnej woli, ale właśnie z powodu działania dyktatur, które tutaj jakby przeszły jak tsunami przez to pogranicze. I najpierw Imperium Carskie, później dyktatura sowiecka, komunistyczna spowodowały duże spustoszenie i w wymiarze kultury, w wymiarze też duchowym wiele obiektów zostało, uległo zniszczeniu czy opuszczonych z powodu migracji ludności, przymusowej migracji z Polaków, powiedzmy, zmuszano do opuszczania swoich ojcowizn i swoich domostw i przejeżdżali do nowych granic PRL-u, Polski. Tych, którzy zamieszkiwali tereny Polski, zmuszano do wjeżdżania na wschód. I chcemy to materialne dziedzictwo też jakoś ratować na tyle, na ile jesteśmy w stanie.
Czasu mamy bardzo mało, a jeszcze dwa pytania chciałbym zadać. Kwestia opieki, jaką otacza Kościół grekokatolicki nad osobami, które z Ukrainy do Polski przyjeżdżają jako emigracja zarobkowa w ostatnich miesiącach, latach.
Tak, wychodzimy naprzeciw tym potrzebom. Widzimy, że to jest bardzo ważne dla nas zadanie. Uczymy się tego, bo wcześniej nie mieliśmy styczności z tak dużą falą właśnie migrantów zarobkowych, ale cieszymy się również z tego, że jest bardzo dobra współpraca z Kościołem rzymskokatolickim, że jest otwarcie ze strony i hierarchów, i duchowieństwa, którzy wspierają nas w tym, udostępniają kościoły, jeżeli to jest potrzebne. Także wydaje mi się, że to jest też szansa na to, byśmy mogli tutaj pokazać, że tworzymy jeden Kościół katolicki w różnych tradycjach.
I na koniec zaproszenie na środę, na prezentację książki jego eminencji Światosława Szewczuka. To jest patriarcha Kościoła Kijowsko-Halickiego, czyli zwierzchnika naszej polskiej cerkwi grekokatolickiej.
Tak, zapraszamy bardzo serdecznie. Ta prezentacja książki pod tytułem Dialog leczy rany odbędzie się w auli KUL-u, auli imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w środę 6 czerwca o godzinie 14. Zapraszamy. Serdecznie.
Gościem Poranka Wnet był ksiądz dr Mitrat Stefan Batruch, Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza. Księże doktorze, dziękuję.
Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, że przyjechaliście do Lublina i za to, że ten program tutaj...
Zawsze z miłą chęcią do Lublina przyjeżdżamy, zwłaszcza, że część naszej redakcji jest z Lublinem żywo związana. I teraz dżingiel Radia Wnet i wracamy do polityki.